this gone in straight sets. Ivovic, Leon is there. They'd like to get it done this time. Kubiak out of system. Leon is in the thick of it once again. Bump cutty, free ball for Serbia. Surely they're going to win this one.
To jest podcast Volley Time. Moim dzisiejszym gościem jest dyrektor sportowy i trener analityczny Aluronu CMC Warty Zawiercie, Oskar Kaczmarczyk. Witam Cię serdecznie, Oskarze.
Witam serdecznie.
Drogi Oskarze, Mistrzostwa Europy 2021 już za nami. To jest historia. Zwycięstwo Włoch. Chciałoby się powiedzieć, to idzie młodość. MVP Simone Gianelli. Jak ty oceniasz te mistrzostwa pod kątem organizacyjnym, jakości gry i czy była to bardzo duża niespodzianka, patrząc na końcowe rezultaty?
No, jestem ciekaw, czy jakie były stawki na Włochów przed mistrzostwami Europy, bo założę się, że nikt nie postawiłby 10 zł na to, że Włosi wygrają te mistrzostwa. Wiele razy słyszałem, sam się tylko pod tym podpiszę, że może ćwierćfinał to dla Włochów to będzie maks z takim zespołem, a okazało się, że naprawdę no bezapelacyjnie, no bo oni nie przegrali spotkania, więc tak. Jakby tu bezsprzecznie im się ten tytuł zasłużył. Natomiast zaskoczenie ogromne, trochę dla mnie definiujące sezon ogólnie. Sezon, już rozmawialiśmy o tym, ja o tym bardzo często wspominałem, sezon bardzo dziwny, bardzo trudny dla zaplanowania, jeśli chodzi o trenerów, o to jedni mieli dwie imprezy docelowe, jedni tylko jedną, ale tą drugą. No bardzo dziwny sezon, bardzo trudno było zorganizować i dobrze przygotować się do tego turnieju. I taka niespodzianka, no tak jak powiedziałbym, że mnie nie dziwi, ale zdziwiło mnie zwycięstwo Włoch. Ale to jest definicja tego, że to był bardzo szalony sezon. Pytasz o organizację. Było to głównie w Polsce, natomiast no chyba nie można przejść obok też tych trzech pozostałych krajów, bo serce rośnie, że ta kultura, którą my mamy na meczach, zaczyna się szerzyć coraz mocniej. Czy Finowie, czy Estończycy, to nie jest zaskoczenie. Oni tam się dobrze doskonale bawią już od lat, ale dołączyli do tego Czesi. Wiesz, widziałem materiał jeszcze przed wczorajszym finałem, że Słoweńcy szybko się spakowali i przylecieli liczną grupą na sam finał. Ja jako taki mam ogromną ciągle nadzieję, że ta siatkówka wypłynie na głębszy ocean niż jest do tej pory i dla mnie to jest bardzo optymistyczny prognostyk, że coraz więcej krajów dołącza do nas, jeśli chodzi o celebrację siatkówki, coraz więcej krajów ten sport po prostu kocha, a poziom średni.
Mimo wszystko.
Tak, ja generalnie troszkę sprzedam, ale to tak jakby bez detali, ale mam dużo refleksji po jednym ze spotkań, na który pojechałem do Krakowa, gdzie chciałem sobie obejrzeć dwóch zawodników tak pod kątem kolejnych lat w Aluronie CMC i pojechałem na mecz, który było Pietruszkę i tak jednego widziałem seta, drugiego widziałem półtora seta i tak sobie siadłem z boku. Ja zmarnowałem czas, a co mają powiedzieć kibice, którzy 4 miesiące temu kupili bilet czy 5 za niemałe pieniądze, a tu nagle przyjeżdżają na mecz o Pietruszkę. Może wyprzedzę twoje pytanie. Tak, dla mnie generalnie bardzo fajnie, że poszliśmy w opcję grania wieloma krajami, zwiększoną liczbą zespołów. Dlaczego? Bo duża przepaść jest między tym czołówką, która gra ciągle, a ci mniejsi nie mają szansy, choćby Słowenia, pamiętajmy. Pamiętajcie, zobaczcie Państwo, ile lat oni się dobijali do czołówki i dopiero w momencie, kiedy awansowali do Ligi Narodów, ten zespół już na stałe zapisał się, jakby wszedł w czołówkę europejską. Tym mniejszym brakuje grania i dla nich te Mistrzostwa Europy to jest naprawdę duże wydarzenie. Natomiast ja bym zrobił grupy trzy zespołowe. Zamiast sześciu, trzy zespołowe, gdzie każdy mecz jest o wszystko, tak jak jest w piłce nożnej. Tam, żeby każdy mecz był naprawdę na ostrzu noża, ci najsłabsi po prostu po kolei odpadają, bo nie może być tak, że ja byłem zdegustowany tym wszystkim, że pojechałem, ja tu mam godzinę do Krakowa, a tu uważałem, że straciłem czas. A kibice, którzy czasami jadą przez cały kraj, Ale to tak, żeby zacząłem bardzo negatywnie. Jedźmy.
Okej. Okay. Właśnie, super wiadomością jest faktycznie to, że te turnieje finałowe zaczynają być rozgrywane w większej ilości krajów. Oczywiście Polska jako jeden z najlepiej organizujących turnieje krajów na świecie jest no tutaj w pierwszym rzędzie, natomiast fajne jest też to, że te mniejsze kraje są w stanie się coś wyciągnąć mogą z tych turniejów prowadzonych w Polsce. Także to jest jak najbardziej duży plus. Natomiast chciałbym się chwilkę zatrzymać przy Włochach, ponieważ Fefe De Giorgi w zasadzie miesiąc czasu wziął ekipę młodziaków i zrobił mistrza Europy. Jak to się stało, powiedz mi, bo ja nie jestem sobie z tego w stanie wyobrazić. Okej, wiedzieliśmy o Micheletto, że jest świetnym zawodnikiem, ale w pewnym momencie wchodzi z Serii B Ligi Włoskiej, Yuri Romano, gościu tłucze w finale Mistrzostw Europy prawie 90% w ataku. Szaleństwo.
Trochę szaleństwo, może trochę przypadku, natomiast zacznę od tego, że mnie bardzo cieszy, że na polskiej ziemi Fefe zdobył złoty medal. Gdzieś tam z małym podtekstem. Natomiast skąd się to wzięło? To jest praca organiczna u podstaw. Włosi od jakiegoś czasu wiedzieli, że coś jest nie tak i zarówno jeżeli chodzi o szkolenie żeńskie, tak i męskie, postawiono, zmieniono, przeorganizowano trochę system. Stąd ten Micheletto, stąd inne nazwiska. Dodajmy do tego Gianelliego, który już od lat jest liderem. Może wcześniej był bardzo ważną postacią w tej drużynie, przygotowany do tego, żeby być liderem, a teraz jest liderem. Odeszły dinozaury, odszedł Zajcew, odszedł Quantorena i nagle to zapaliło.
Chłopak ma 25 lat, przypomnijmy.
No tak, no teraz kolejny transfer, jeszcze większy, wiesz, to jest chyba największy transfer w historii siatkówki, bo tam ogromna suma poszła, jeśli chodzi o wykup Gianelliego z Trentino, co mnie cieszy. Natomiast, kurczę, trochę to tak wyglądało tak, że te Igrzyska Olimpijskie i tych Igrzysk Olimpijskich jakby definicja i bez żadnych podtekstów, ale przeszkadzał im Zajcew, przeszkadzało kilku zawodników i nagle weszła nowa grupa, po prostu głodna grania, głodna sukcesu, turnieje, trochę bym, chociaż to jest całkowicie inny osobowościowy skład, ale taki zespół polski z 2009 roku, gdzie Bartek Kurek wtedy miał 19 lat,
Kuba Jarosz,
tak, no trochę inny, no bo my byliśmy mieszanką jednak z Gumą, czy z Pliną, czy z Gruchą. Natomiast no, po prostu pojawia się nowe pokolenie, które bez jakichkolwiek kompleksów wchodzi, gra i turniej się trochę dla nich pięknie ułożył. Ja myślę, że kluczowe dla nich było zwycięstwo ze Słowenią 3-0 w grupie. No ja powiem tak, nie widziałem, no teraz już jak jest okres przygotowawczy do Plus Ligi, nie jestem tak przygotowany do tego programu jak przed po Igrzyskach Olimpijskich, które obejrzałem w zasadzie od deski do deski, więc o Włochów widziałem naprawdę niewiele, ale to fantastyczna siatkówka. No, mi się bardzo podobało wczoraj takie, że oni się nie podobali. Wiesz, 19-latek wchodzi, no Słoweńcy próbowali złamać, nie złamali. Cieszy mnie to, że wchodzi nowe pokolenie, bo siatkówka potrzebuje nowych zawodników.
Jasne, no właśnie. A kto oprócz Włochów twoim zdaniem zaskoczył in plus?
To jest właśnie ten aspekt, o którym mówiłem, że być może gdyby nie była taka poszerzona formuła, to byśmy nigdy o takiej Turcji nie usłyszeli. Turcja grała bardzo fajnie, bardzo dobrze na tym turnieju. Zresztą daje bardzo duży sygnał do tego, że oni będą w najbliższych latach coś na tym rynku europejskim pokazywać. Natomiast jeżeli oni nie będą grali z czołówką regularnie, to ten proces będzie dużo trudniejszy do przepracowania. Ja osobiście wraz z tego, że byłem związany z reprezentacją Finlandii, oglądałem mecze, każdy mecz Finów i ja jestem bardzo zbudowany tym, bo był taki moment, że wyglądało na to, że siatkówka fińska upada, a tutaj zobaczyłem nowe pokolenie chłopaków, którzy zagrali bardzo dobry turniej. No, trafili w końcu na nas i tutaj już po prostu brakło amunicji, natomiast bardzo fajny turniej, ja jestem bardzo zbudowany tym. Jaki zespół, bardzo mi się podobała Portugalia. Tak. Bardzo, bardzo duże zaskoczenie dla nas, dla klubu trochę na minus, bo musieliśmy dużo czekać na Miguela. No ale każdy życzył mu jak najlepiej. Polska mi się bardzo podobała przez dłuższy okres.
Hugo Gaspar, jeszcze wrócę, wracając do Portugalii, Hugo Gaspar, który przecież ma prawie 40 lat na karku, on zaczynał grać w reprezentacji w momencie, kiedy ja jeszcze byłem małym łebkiem i oglądałem te niesamowite zmagania Polaków z Portugalią w turnieju w Espinho, jeżeli dobrze pamiętam, to był chyba tak. Turniej przygotowawczy do Sydney 2000, jeżeli dobrze pamiętam. Chociaż mogę się mylić, ale wydaje mi się, że to był ten turniej i on już wtedy grał w kadrze Portugalii, jeszcze wtedy z taką ogromną burzą loków, teraz już co prawda tych włosów trochę mniej, ale no, talentu dalej ma dosyć sporo. Oczywiście no, wiek robi swoje, ale też miło było zobaczyć takiego zawodnika, miałem przyjemność oglądać go na żywo w Krakowie, także no coś niesamowitego. Fajnie właśnie było też to, że można było zobaczyć zawodników takich jak Protopsaltis, który przecież jest chyba nawet, nie wiem czy on jest wyższy ode mnie, czyli ma około 1,85 m. Gościu na lewym skrzydle obijał blok facetów, którzy mają grubo ponad dwójkę. I fajnie było zobaczyć takich zawodników, takie perełki można było wyhaczyć. Gdyby nie te mistrzostwa Europy, to nie zobaczylibyśmy Serbów męczących się właśnie z Grecją, z Turcją. Także tych spotkań takich ciekawych moim zdaniem i też nie do końca takich jednoznacznych, bo gdyby ktoś, kto by postawił na Turcję w meczu z Serbami? No praktycznie nikt. Podobnie z Grecją. A tutaj okazało się, że było po 5 setów, że te mecze były naprawdę ciekawe dla oka i myślę, że kibice byli z tego naprawdę zadowoleni.
A co do Espinho, to powiem ci, że przypomniałeś mi o tym, że ja nie widziałem tego meczu, ale go słuchałem, wiesz, w radiu. Na relacji przypomniałeś mi jakiś taki flashback, jak leżałem i słuchałem po prostu tak zamyślony, jak to wygląda tam tak naprawdę. A co do Turków i podkreślę to jeszcze raz. Ja bardzo się cieszę, bo my musimy dać szansę tym mniejszym zespołom, bo tam jest czasami być może całe nacje nie mają jakiejś większej racji bytu na większym, na szerszym polu, natomiast tam jest mnóstwo bardzo ciekawych zawodników, którzy mają szansę zagrać na najwyższym poziomie z dobrymi zespołami i nagle się okazuje, że ta różnica wcale nie jest taka duża. Ja dlatego się wolałbym, żeby te mecze były wszystkie o coś. Wtedy, wiesz, na przykład przypomnij sobie pierwszy mecz Łotwy z Estonią, tak? No kurde, nagle wychodzi Łotwa, fakt, że oni tam już później nic nie zagrali, ale tak. Ale to był kapitalny mecz. No i jeżeli możemy powiedzieć to na in minus, to na pewno Estonia. Bo tak. Też jest kilka zespołów, które nas rozczarowały. Ale to pokazuje, że jakby ja mam wciąż wrażenie, że ten dystans pomiędzy czołówką a średniakami się ciągle powiększa. Natomiast ta grupa średnia się zaczyna mocno wyrównywać i coraz bardziej poszerzać, więc to jest pozytywne dla naszego sportu.
To jest jedno z pytań, które chciałem zadać w późniejszej części, ale na pewno do tego wrócimy. Natomiast właśnie a propos rozczarowań, czy oprócz Estonii ktoś, no myślę, że powiesz, jestem o tym przekonany, że Francuzi, no jako świeżo upieczeni mistrzowie olimpijscy, porażka z Czechami 0-3, no to...
Czesi jeszcze świetnie grali.
Tak. Zgodzę się.
Czesi. Francuzi mnie nie. Akurat, wiesz co, byłbym zaskoczony, jakby oni doszli do finału. Wiesz, jak oni do 25 sierpnia, to oni po polach elizejskich świętowali. Oni nie trenowali, wjechali po prostu na fantazji. Trafili w końcu na jakiś taki zespół, który się ich nie przestraszył. Jeszcze Czesi byli u siebie w domu i tam ten mecz, to na stojąco oglądałem tego trzeciego seta i tam, wiesz, jakbym miał włosy do bicy, kłaki powyrywał, jak oni tam te odwracanie akcji i w ogóle te siatka. I, trochę jak w meczu Polaków ze Słoweńcami. Natomiast no, zaskoczenie min minus, co trochę bardzo dziwne to było, bo Belgowie grali bardzo fajną siatkówkę, dobrą siatkówkę, ale mało skuteczną. Tak. Belgowie nie wychodzący z naszej grupy, no nie można tego powiedzieć jako wypadek przy pracy, to raczej bym powiedział, że katastrofa, bo ta grupa jest mocna. Wiadomo, że tam jest zmiana pokoleniowa, ale tak. Też nie, no kurczę, no, tam nie było 10 desmetów, tylko nie. Był sam, który grał bardzo dobrze momentami, tylko czasami po prostu eliminowany przez to, że ta gra była poprzez niego.
Henrik Wierlings jest przecież na prawym skrzydle, świetne bardzo, zawody zagrał bardzo, z nami między innymi.
Już tam jest Dulst, który też ma już dość dużą karierę zawodniczą gdzieś we Włoszech. I no to była drużyna, która na pewno nie była typowana do tego, by gdzieś coś więcej ugrać, no ale nie wyjść z grupy z Grecją i Portugalią, Ukrainą. No, duże zaskoczenie. Chociaż bym postawił jednak Estonia, to była fatalny turniej.
Tak, też spodziewałem się troszeczkę więcej po Estończykach. Okej, wróćmy do Polaków. Polacy na trzecim miejscu. Ja przyznam szczerze, że trochę różne emocje w związku z tym turniejem, ponieważ miałem świadomość tego, że po Igrzyskach Olimpijskich ta grupa może być rozbita mentalnie. Gdy dowiedziałem się, że ci sami zawodnicy pojadą na Mistrzostwa Europy, to miałem takie wrażenie, że i byłem o tym przekonany i może nie mówiłem tego głośno, ale byłem raczej pewien, że na ćwierćfinale zakończymy swoją przygodę. No, miało to podstawy właśnie też przede wszystkim w tym, że ten turniej w Tokio był na tyle nieudany. Natomiast później okazało się, że po meczu z Serbią, że my chcemy grać, że my jesteśmy w stanie grać na całkiem niezłym poziomie. To nie był nasz top oczywiście, ale potrafiliśmy grać z tymi Serbami, potrafiliśmy się z nimi bić. Przyznam szczerze, że po meczu z Rosją, kiedy wygraliśmy 3-0, spodziewałem się, jedziemy po złoto. No a później przyszedł mecz ze Słowenią i byłem tak mocno rozczarowany, że to się w głowie nie mieści. No ale na samym końcu ten taki mały plusik, zwycięstwo po raz kolejny z Serbią 3-0, trzecie miejsce, dużo emocji. Czy to porażka, czy jednak sukces po tym wszystkim, co chłopaki przeszli w tym sezonie? Jakie jest twoje zdanie?
Zacznę od tego, że się bardzo pomyliłem i muszę się uderzyć w pierś, bo ja mówiłem, że to nie ma szans się udać, żeby się udała ta grupa jedzie jeszcze na Mistrzostwa Europy. Wiadomo, że można tutaj wiele rzeczy podłożyć pod to. Pierwszą rzeczą było to, że graliśmy siebie i rzeczywiście bardzo dużo się o tym mówi, ale ja też będąc tam w Krakowie na hali, to poczułem tą magię polskich kibiców i dużo, duża w tym zasługa tego, że w końcu wróciliśmy do biało-czerwonych hal. Mecz z Serbami, wiesz, ja po meczu spałem w hotelu, jak rozpotkałem się z ekipą telewizji polskiej, siedzieliśmy, robiliśmy śniadanie i dla mnie wspólne śniadanie i dla mnie wszyscy jakby potwierdzili moje słowa. My takiego meczu brakowało nam takiego meczu przed igrzyskami. Meczu trudnego, meczu, który miał swoje różne momenty, różne fale i odwróconego gdzieś tam, wiesz, wielką wiarą w to, że to się wszystko uda i 16-14 bodajże wtedy jako było. My tego meczu brakowało nam. Potrzebowaliśmy przed igrzyskami, żeby wygrać jeden taki mecz, ciężki, którym nie dominujemy od początku, mecz, w którym rywale się nie kładą po 15 punkcie. Bardzo optymistycznie po tym meczu podszedłem do tego turnieju i jak jeszcze raz powtórzę, ogromnym sukcesem dla mnie było zobaczyć tą grupę chcącą dalej być na boisku.
Tak.
To jest ogromny sukces i gdzieś pewnie będziemy szli w stronę podsumowań też Heinena. Ogromny plus. To jest jego zasługa. Nawet jeśli to tą grupę, jakby chemię w grupie na samym końcu tworzą zawodnicy, to jednak te 4 lata takiej pracy Witala, że w takim momencie ta drużyna była wciąż uśmiechnięta. U nas w klubie pracuje trener przygotowania, który również jest w kadrze, Kuba Gniodo. On przyjechał tam, jeździł między zgrupowaniami do nas i on mówi, że jest świetna atmosfera, jeśli chodzi o grupę, więc to było bardzo pozytywne. I bardzo takie na plus oceniający ten zespół, ten turniej. Zresztą, słuchaj, 9 meczów zagraliśmy, przegraliśmy 1. Wygraliśmy 8 spotkań, więc nie możemy powiedzieć, że ten turniej był nieudany. Natomiast no, jest ten drugi, kolejny cios, bo o tym nie możemy nie wracać do naszej analizy po igrzyskach. Znowu nie wygraliśmy. Znowu nie wygraliśmy, znowu przegraliśmy kluczowe spotkanie. I no jest niesmak, więc są bardzo mieszane uczucia, to, że to się wszystko kończy. Natomiast słuchaj, no jakbyśmy odrzucili, a możemy nawet połączyć Ligę Narodów. Nie wiem, gdzie, czekaj, 15, 17, 23 spotkania z igrzyskami, czyli 32 spotkania zagraliśmy i przegraliśmy 7. Dobrze, mówię 4, 2.
Ja ci to mogę szybko, jeżeli pozwolisz, ja ci to mogę szybko policzyć. 32 spotkania rozegraliśmy, dokładnie.
32 i przegraliśmy 4 w Lidze Narodów, 2 na Igrzyskach i 1 na Mistrzostw Europy. Świetny turniej, świetny sezon. A kończymy, kończymy ten sezon z wielce rozczarowani, bo niestety przegraliśmy kluczowe spotkania. To jest jakby, to jest całe to piękno i to niestety padaka tego sportu, że jednak i mecz weryfikujący jeden wpływa na to, jak oceniasz sezon. Sezon jakby no, na pewno nie był fatalny. Mhm. Nie był.
Dlaczego Polska nie została mistrzem Europy?
Przegraliśmy mecz ze Słowenią. To jest chyba najprostsza odpowiedź. Wiesz, bo możemy porównać na przykład nasze granie na igrzyskach i na mistrzostwach Europy. My całkowicie inaczej graliśmy na tych mistrzostwach Europy. Ta siatkówka była dużo lepsza. Ja mam takie porównanie trochę, że może nie trafiające w sedno, ale my tak wchodziliśmy na te mistrzostwa Europy, tak jak, nie wiem, jak taki chłopak, który na każdej dyskotece podrywał każdą dziewczynę i zawsze wychodził z sukcesem, a nagle dostał takiego szczała. I myśmy wchodzili tacy bardzo na kolejną dyskotekę, tacy niezestremowani, w ogóle wiesz, co tu się wydarzy. Ale jak już wygraliśmy z tą Serbią, to ruszyło i tam te przegrane jakieś sety, wszyscy przegrywali na tym mistrzostwach sety, więc to jest jakby już żaden wyznacznik. Graliśmy dobrą siatkówkę. Graliśmy dobrą siatkówkę, ale znowu przegraliśmy mecz na noże, na żyletki. Bo tak, wygrana z Serbami wczoraj o brązowy medal. Ja w połowie pierwszego seta już wiedziałem, że tam się nic nie wydarzy, bo Serbowie wyszli.
Serbowie nie dojechali.
Mhm. Tak, Serbowie już byli rozczarowani tym, że nie są w finale i oni nawet nie chcieli walczyć. Okay. To już było pozamiatane, my mieliśmy tylko ten mecz nie zepsuć i go nie zepsuliśmy. Natomiast mecz ze Słoweńcami, zacznę od tego, bo mnie to strasznie irytuje. Te wszystkie klątwy śmierci na Igrzysk Olimpijskich czy klątwy Słowenii. To ja nie wiem, to my mamy w takim razie, nie wiem, do szałasów jakichś albo do Indian jeździć, żeby te klątwy odganiać, a zamiast do spały.
Zamiast psychologa, to może szamana zatrudnimy.
Wiesz, przegraliśmy ze Słowenią, z którą przegrywamy regularnie. No i ja, wiesz, to nie jest program pod tytułem, co się wydarzyło w 2017 roku, ale ja pamiętam, jak gdzieś udzielałem wywiadu jeszcze przed meczem w Krakowie w 2017 roku. Wszyscy już mówili o następnej rundzie. Ja mówię, ale stop. My do tej pory w nowej erze, nazwijmy to, zagraliśmy ze Słoweńcami 4 razy i 2 razy z nimi przegraliśmy. Dlaczego my mamy uważać, że jesteśmy od nich lepsi? Idąc dalej, teraz to już wszyscy o tym mówią, że my przegraliśmy 4 razy z rzędu ze Słoweńcami. Ta drużyna potrafi z nami grać. Ja sobie zrobiłem już taką tabelkę gdzieś tam z założeniami, gdzie może być ta różnica i gdzieś jakieś wnioski z tego płyną, ale to jest zespół, który po prostu ma na nas, nazwijmy to patent, albo inaczej to, co jak rozmawialiśmy, nie wiem, o tych kompilacjach Polska-Iran, Polska-Francja na poprzednim podcaście, Słoweńcy nam nie leżą. My mieliśmy bardzo długo takie same problemy z Amerykanami i tu bym powiązał te dwie rzeczy, że Amerykanie i Słoweńcy zagrywają kapitalnie, co dla nas jest po prostu bardzo trudne do przełamania. No i my po prostu w meczu na noże pogubiliśmy się. Mhm. Pogubiliśmy się, przegraliśmy to, ale to my przegrywaliśmy w zasadzie każde ważne spotkanie w tym sezonie. I tu możemy wrócić gdzieś tam znowu do początków i do naszej dyskusji po Tokio, że zawiodła Liga Narodów, tak bym to w skrócie powiedział.
Okej. Okay. No właśnie, kolejne pytanie miało być to, co zawiodło, bo ja miałem takie wrażenie, że jednak gramy zupełnie inaczej, bo pojawiły się w końcu te zmiany, o których wielu ludzi trąbiło, to znaczy regularna podwójna zmiana, wymienność środkowych, Piotrek Nowakowski zmieniał się z Mateuszem Bieńkiem, natomiast na samym końcu, kiedy faktycznie już przestało żreć, Vital Heinen znowu zaniechał tych zmian. Znowu wydaje mi się, że przytrzymał zbyt długo na boisku Michała Kubiaka w drugim secie, w trzecim, który tak dosyć sromotnie przegraliśmy. Tam zmiany chyba pojawiły się na przyjęciu w momencie, kiedy było minus 8. Było chyba trochę już za późno jednak na coś takiego. No i właśnie, to mi przypomniało te takie demony z Tokio, że wtedy no, było podobnie, że wtedy ten taki moment zawahania, zaniechania, brak zmiany jakiejś, być może na 1-1 na pozycji, no gdzieś tam troszeczkę ustawił ten mecz. Chociaż oczywiście, ja patrzyłem na statystyki tego spotkania. My w ataku mieliśmy o 1% lepszy atak niż Słoweńcy, w przyjęciu też byliśmy lepsi, natomiast popełniliśmy bodajże 4 błędy więcej, które sumując, no, te, tam powiedzmy ten, te dwa sety przegrane na noże, te tak strasznie wysoko, no się okazuje, że te cztery błędy być może zaważyły, że popełniliśmy o te cztery błędy więcej, bo w momencie, kiedy nie ma się tak naprawdę do tego doczepić, no to ważą tak naprawdę indywidualne akcje i te właśnie te błędy, bo prawda jest taka, że gdyby Wilfredo Leon skończył piłkę w drugim secie z pipa 25-23, byłoby
2-0. Będziemy zaraz o tej akcji rozmawiać.
To jest przed chwilą, jakiś czas temu wszedłem właśnie w dyskusję z dziewczyną na Twitterze, która powiedziała, że ta piłka była wystawiona źle. Ja poszedłem do dużego pokoju, cofnąłem sobie ten mecz i w momencie, kiedy Grzesiek Łomacz miał piłkę w rękach, ja włączyłem pauzę i zrobiłem screena, ponieważ to wyglądało tak, środek nie szedł, środkowy był stał w miejscu, bo to była piłka sytuacyjna, Zwierzu był ewentualnie na prawej stronie, Michał Kubiak był w rozkroku na drugim meczu na lewym skrzydle, gdzieś na poziomie 3/4, więc nie było sensu. I jest już robiący pierwszy krok Wilfredo Leon z szóstej strefy, który idzie na pełnej lufie. No i się myli. Gdzie i ja osobiście, bo to był zarzut w stosunku do Grześka Łomacza, że piłka była rozegrana źle, że nie kombinuje się w takich sytuacjach. Ja uważam, kto miał ją skończyć, jak nie Wilfredo. Pomylił się i to jest normalna rzecz, ale no, wyszło jak wyszło, prawda?
Wiesz co, uśmiecham się bardzo mocno, bo dobrze to rozpracowałeś. Natomiast tu musi być jeszcze background do tego wszystkiego, bo mówiłeś o zmianach i to jest to coś, co już rozmawialiśmy po Tokio. My trenerzy, my nie mamy takiej, wiesz, księgi Harry'ego Pottera, 1250 stron, co robić w danej sytuacji. Tak? Jak będzie to na stronie 463 masz odpowiedź w szóstej linijce. No, i żeby być dobrym, musisz się nauczyć tego wszystkiego na pamięć i później strzelać, wiesz, nie ma czegoś takiego. I teraz mówisz o zmianach. Mówimy o wywalonej piłce Leona, ale to Zwierzu zawalił tego seta.
Nie skończył czyli pierwszej akcji, no tak.
I to jest coś takiego, że inny zarzut jest, gdzieś go, czekaj, zaparkuję, żeby o nim porozmawiać, jeżeli możemy mówić o zarzutach, ale my mieliśmy piłkę na skończenie seta, dobre przyjęcie, znaczy dobre, na przyjęcie na trzeci metr tak. I Zwierzu powinien tą piłkę skończyć, ale ponieważ to była podwójna zmiana, wiesz, też chłopak, który wchodzi, no nie skończył. Yes. Przechodzimy do tej akcji, jedyny słuszny wybór Grześka Łomacza, wystawić piłkę do Leona.
Oczywiście.
Ta piłka, tu największe zamieszanie to zrobił Mateusz Bielnie, który stoi w złym miejscu. I Grzesiek wystawił piłkę trochę jakby adaptując to tego do miejsca, w którym stoi Grzesiek w Bieniu i wystawił ją lekko za wąsko. Ale to lekko za wąsko. Bo ona nie była ani za wyższa.
Ja tak napisałem, że pół tempa była za wysoka.
Wiesz co, Leon miał ją po prostu mocno, skrajnie po prawej stronie. I teraz wiadomo, Leon jest odbicia. Jeśli chodzi o bicie w tym meczu, to też jest kolejna rzecz, którą możemy powiedzieć, co zawiodło. Ale on nie powinien tej piłki po prostu wywalić w aut. Nie powinien, wiesz, ta piłka nie była do atakowania. Bo on miał ją po prostu skrajnie po prawej stronie. Tam była, jeśli jakoś mówimy o jakości wystawy, ona nie była zła, ale też rozumiem, jakby dla mnie jasne było, co tu się wydarzyło, że Grzesiek po prostu trochę, Mateusz przeszkadzał w tym, ale też Mateusz nie miał co zrobić, bo to była akcja sytuacyjna.
Sytuacyjna, jasne.
Jeśli chodzi o to, no to dla mnie tu wczoraj po meczu naszym z Serbami tam było, że Bernardi też mówił o tych podwójnych zmianach. To jest bardzo głęboki temat i dla mnie cała ta sytuacja, co się wydarzyło po Tokio, dlatego ja jestem zadowolony z tego turnieju, ale ja mam jakieś takie wewnętrzne, ale to jest Oskar Kaczmarczyk, nie słuchajcie go. Myśmy zmarnowali te Mistrzostwa Europy. W sensie takim, że my powinniśmy już wyjechać, tak jak Włosi. My powinniśmy już myśleć o tym, co jest w Paryżu. My daliśmy tej grupie szansę się zrewanżować, zasłużyli na to, ale tak strategicznie trochę zmarnowaliśmy. I tam powinien wystawiać Janusz z komendą, żebyśmy mogli za rok czy dwa powiedzieć, czy jest obok Łomacza i Drzyzgi ktoś, kto ma szansę pojechać do tego Paryża. To jest takie, ale to jest. Natomiast w pewnym momencie ja mam wrażenie takie, że już po prostu czego by Vital nie zrobił, to zawsze możesz już podważyć. Bo tak, nie robił podwójnych zmian, No to źle. Zrobił podwójne zmiany i ja mogę powiedzieć, ta podwójna zmiana nie wypaliła. I dzisiaj mogę strzelać, wiesz, z koła, ale nie wypaliła. I teraz, jak ja to widzę, Brazylijczycy za czasów Bernardo Rezende w każdym secie, co by się nie działo, robili podwójną zmianę. Przegrali setów przez tą podwójną zmianę 15, jak nie 10. Ale oni od początku do końca, nie wiem, w zapisie, który sobie zrobili w projekcie Rio 2016, my potrzebujemy podwójnej zmiany. My potrzebujemy przegrać x spotkań, czy x setów przez tą podwójną zmianę, żeby ta podwójna zmiana była gotowa na finał Igrzysk Olimpijskich. I w finale Igrzysk Olimpijskich ta podwójna zmiana im wypalała. Natomiast my tak, w Tokio nie, wcześniej czasami, czasami nie i teraz weszła ta podwójna zmiana, w drugim secie uważam, że podstawna, bo było tam na styku spróbowanie, podwyższenie, zrobienie breaka, ale to ta podwójna zmiana nie skończyła tej najważniejszej piłki. Później się zaczęło na noże. To jest tak jakby wchodzić w te zmiany. Teraz jesteśmy na etapie Vitala, rozliczania z każdej zmiany, a my nie mamy i Vital nie ma, wiesz, księgi, w której po prostu podpowiada ci, co masz zrobić. To jest nos.
Mhm. Tak, tylko zarzut też jest taki w stosunku do Vitala Heinena, że w pewnym momencie zatracił umiejętność reagowania odpowiednio na to, co się dzieje na boisku. Wiele się mówi o tym, że mamy bardzo szeroką grupę zawodników, a my tak naprawdę z niej nie korzystamy. I podobnie było w Tokio, gdzie Grzesiek Łomacz nie pomąchał parkietu. Tutaj Tomasz Fornal u siebie w domu, w zasadzie w Krakowie, wchodził na ostatnie dwie piłki. Nie korzystaliśmy często ze zmienników, umówmy się.
A możemy ten temat za chwilę poruszyć? Bo ja bym chciał skończyć, bo ten mecz ze Słowenią jest fantastyczny do analizy. Jest bardzo fantastyczny.
Proszę. Zapraszam.
Dla mnie kluczowe, ja nie wiem, co się wydarzyło wtedy w tym kółeczku, ale jeden z największych atutów Słoweńców, a naszych jakby in minus, taki, który możemy zarzucić, to jest zagrywka. Mm-hmm. Przegraliśmy 32-30 tego drugiego seta, tak? 32-30.
Teraz ci powiem. Ale prawdę wysoki wynik w każdym razie był.
Z drużyną, która popełniła 11 błędów na zagrywce w tym secie. Od stanu 19-20 Słowenia popełniła 6 błędów. 6 błędów. 3 z rzędu, nieważne już tam kto. I jest piąta zepsuta zagrywka. Urnaut wywala 2 metry w aut. Giuliani takim, bo jeszcze akurat idealnie na niego najechali, mówi, nie, bierze challenge i zwołuje całą swoją drużynę do siebie. I ja nie wiem, co tam się, ja sobie dopowiadam, ale ja jestem przekonany, że on im tam dalej powiedział tak, macie nie rezygnować z tego, tylko dalej naparzać i na samym końcu przy 30-30 mają asa z tego challenge'u takiego.
Tak.
Ale co jest ważne w tej zagrywce? Te wszystkie 6 zepsutych zagrywek były zawsze, oprócz jednej, w Leona.
Mhm. Konsekwencje.
Oni grali kapitalnie, taktycznie, jeśli chodzi o zagrywkę. Było tak, Leon. W trzecim secie Kubi popełnił błąd na przyjęciu i od razu poszedł grat Kubiego. Fantastycznie to zagrali. Natomiast my wracamy do naszej, my możemy pójść do naszej zagrywki. No masz parę. Kovačić, Urnaut, Czebul. W kogo powinniśmy zagrywać?
Czebula.
Czebul ma 21% chyba tam w przyjęciu, jeśli się nie wiem, czy 28%. Tak. I najmniej przyjmuje w drużynie ze Słowenii. Mhm. Myśmy od pierwszego seta weszli po prostu z petardami. Wszystkie, myśmy wystrzelali wszystko w pierwszym secie, a później szliśmy i zagrywaliśmy w Kovačića. Kovačić zagrywał, przyjmował wszystko. Każda zagrywka Kochanowskiego, Bieńka, Kubi się do tego dołączył, Kuraś, Leon zaczął zagrywać w Kovačića. Myśmy nic, jakby w pewnym momencie straciliśmy głowę. Po prostu szliśmy na petardy, ale tam był...
Tak.
A oni, wiesz, psuli, aż w końcu im weszło. I ta konsekwencja ich tam, to była niesamowita.
Tak, ale to już jest któryś mecz ze Słowenią, który oni tak grają. I dzięki temu te niuanse na samym końcu, te dwa punkciki, różnice, które zazwyczaj no, są w tych naszych bataliach między tymi zespołami, no, odgrywają rolę, ta konsekwencja. My faktycznie, ja też na to przyznam szczerze, zwróciłem uwagę, że W pewnym momencie już też przyknąłem do telewizora, mówię, halo, czemu my gramy w libero cały czas, czemu my gramy tego Kovačiča, który wszystko z Kubany przyjmuje na punkt. Świetne zawody rozegrał a propos libero słoweński, bo nie tylko świetnie przyjmował, ale też rewelacyjnie bronił. Co do libero...
Jeszcze jest... No, mów, mów. Przepraszam, mów, mów.
Nie, co do libero to ja jeszcze właśnie chciałem też poruszyć temat... Gry na dwóch libero, ale to za momencik. Dobrze,
to się wplatasz idealnie, dawaj, poruszaj, bo ja
tak,
akurat...
Dobrze, okej, dobra. Moim zdaniem Paweł Zatorski zagrał bardzo przeciętny turniej. Dwa ostatnie spotkania, przyjęcie, już tutaj sobie pozwoliłem zapisać, bo też... Tak, właśnie, wychodzę z tym pytaniem. Czy gra na dwóch libero nam służy? Paweł zagrał bardzo przeciętny turniej. Półfinał, 31% pozytywnego, 25% perfekcyjnego. Mecz wcześniej 36%. Z Rosją trochę lepiej, 45-27%. Damian bronił bardzo niewiele. Jak oceniasz ten system gry? Bo umówmy się, że w Tokio graliśmy no siłą rzeczy 12 zawodników, więc graliśmy z jednym libero. Teraz graliśmy na dwóch libero i moim zdaniem to się nie sprawdziło.
Wiesz co, powiem ci tak, bo chcę przejść do ale muszę wpleść jedną rzecz. I jakby dla mnie strasznie zaburzony jest obraz Witala w tym wszystkim, bo ja mam bardzo dużo do pozytywnego o nim do powiedzenia. Natomiast czasami te jego kocopoły, które gada w wywiadach, to powiedział po Tokio, że dla niego pozycja libero to jest pozycja, w której się musisz czuć pewnie i on by nigdy tam żadnej zmiany nie dokonał. Po czym ja wracam do 2019 roku i gramy na dwóch libero, po czym turniej, po tym co on to mówi w wywiadzie, gramy na dwóch libero. I kolejną rzecz, bo fajnie powiedziałeś o tych statystykach, że statystyki są porównywalne, więc trzeba wejść naprawdę głęboko w detale. Wiesz, ile razy Damian Wojtaszek w tym meczu dotknął piłki?
Nie wiem, 3, 5, nie wiem.
No to dobrze, 8. Z tego dwa razy wystawiał piłkę sytuacyjną i raz dogrywał bardzo łatwą piłkę. Czyli 5.
Czyli 5, no.
5 razy dotknął piłkę w obronie, obronił raz, gdzie Fabian bronił tam za słupkiem, nie obronił i raz obronił dobrze i trzech zawodników po prostu, nie wiem czy było zaskoczonych, ale to jest ironiczne, nie. Po prostu nagle zdębiliśmy i trzech zawodników pada na kolano i ta piłka nam wpada. Mhm. I teraz idziemy dalej. Zati, który grał średnio rzeczywiście, jeśli chodzi o jakość. Natomiast tak. Grasz ze Słowenią, która jest super konsekwentna na zagrywce i omija tego Zatiego, to tam po prostu te piłki, które poleciały w stronę Zatiego, to są piłki, które po prostu zeszły im.
Spady.
Więc on nie jest w ogóle w grze, bo na niego się nie zagrywa. Po czym wchodzi na boisko Wojtaszek i on dotyka w ciągu, mecz trwał 2 godziny 40 minut, bo sobie to wynotowałem. 2:40 i gość dotyka piłkę 5 razy w obronie. Z tego 4 razy źle.
Katastrofa.
Katastrofa. I oni narzekają, to się nie sprawdza. Nie wiem, nie podoba mi się ten system i wielu libero na to narzeka i to raczej, zobacz, już nie mam, jest mało zespołów, które w taki sposób grają. Są, ale się od tego odchodzi. Tak. Jest jeszcze jedna rzecz, którą chcę poruszyć, bo ona jest fantastycznym uzupełnieniem tego, co rozmawialiśmy po igrzyskach, jeśli chodzi o karmienie zawodników. I Bartek Kurek, tak? Który miał słabe liczby w tym meczu ze Słowenią.
9-21 skończonych.
To ja mam, jestem przygotowany tym razem, jeszcze lepiej niż ostatnio.
Okej.
W trzecim secie atakuje 3 razy.
Jedną kończy.
4-10 piłka z prawego, później ostatni atak jest 5-12 z lewego. To jest trzeci set, gdzie atakował tylko 3 razy. W czwartym secie atakuje raz przy 3-5 i następny atak Kurasia jest przy 16-13. Ja to sprawdziłem czasowo. Gościu w ciągu 30 minut zaatakował 3 razy. I Fabian zagrał bardzo dobry turniej. Dużo lepszy niż w Tokio. Ale po raz kolejny powtórzyło się to, że wyłączyliśmy w kluczowej fazie, może to nie była jeszcze kluczowa, ale nie mieliśmy Kurasia w ogóle w grze. I on później w pewnym momencie skończyło się na tym, że zaczęło być już ciepło i on był w ogóle niegotowy do atakowania.
Jeszcze dostał 0-6, jeżeli dobrze pamiętam.
0-6, ale zaczął od 3-5, gdzie dostał czapę. Następny atak 16-13. I To jest bardzo ciekawe, bo ja widziałem, zresztą Leon też był w pewnym momencie trochę wyłączony, bo szukaliśmy, to jest to szukanie, graliśmy trochę więcej środkiem w tym meczu. Ale ja widziałem, było takie jedno ujęcie, gdzie Leon i Kurek stali na boisku jak zombie. Bo oni nie dostawali piłek. I wiesz, i naprawdę to jest jak, bo kolejny trener będzie w tej kadrze, on musi się nagłowić nad tym, jak zbudować zespół, w którym i Kurek, i Leon będą mieli swoją ilość piłek do zaatakowania i jakby obudować nimi zawodników, którzy są gotowi atakować po 6 razy w meczu. Bo ja na przykład, dla mnie to nie jest zarzut do Fabiana. My przegraliśmy tym, o co brakiem tego, za co krytykowaliśmy Fabiana w meczu z Francuzami. My powinniśmy wystawiać Leon Kurek w tym meczu. Bo Kurka kompletnie wyłączył Fabian. I skończyła się zagrywka u Bartka, skończyła się zagrywka u Leona, bo oni to są goście od atakowania. Oni muszą atakować.
Muszą być pod nią cały czas.
I teraz była taka sytuacja, która to jest znowu nadinterpretacja, ale ja widziałem wyraźnie zirytowanego Kurasia, jak przy 13-10 w czwartym secie robi podwójną zmianę, a Kurek od 25 minut zaatakował 2 razy. I on był schodził, dlaczego mnie zmieniasz, jak ja nie jestem w grze, ja potrzebuję tych ataków. To jest fantastyczne uzupełnienie tego meczu, jak ciężkie jest prowadzenie zawodnika, będzie rozgrywającym. I tutaj to jest bardzo ciężkie, bo trzeba oprócz tego, żeby być dokładnym, śledzić taktykę, prowadzić swoich zawodników, a takich zawodników jak Kurek czy Leon muszą być prowadzeni bardzo, bardzo dobrze. A my po raz drugi w najważniejszym momencie wyłączyliśmy Kurka. A później przestał kończyć i się zrobiło albo słaby mecz. Nie był słaby mecz. On w pierwszych dwóch setach grał kapitalnie. Ale nagle odcięła się dostawa. Nie wiem, była jakaś tama na tym, bo trzeba było, jakby próbowaliśmy grać więcej środkiem, no ale chodzi Kuraś po boisku i tak, idzie na zagrywkę, psuje, nie dostaje ataków. To co ja tu robię? To są te kwestie zmian, o których mówiłem. Tak.
No, musimy poruszyć po raz kolejny kwestię Michała Kubiaka, bo dużo się o nim mówiło, dużo się dalej mówi. Po meczu z Serbią wyszedł i powiedział, to był mecz z Serbią, powiedział, że on zawsze wychodzi do wywiadów w trudnych momentach, co nie jest do końca prawdą, bo po Tokio nie wyszedł, po półfinale ze Słowenią nie wyszedł, nawet chyba jakieś niecenzuralne słowa rzucił. Czy twoim zdaniem permanentna obecność Michała na boisku miała też wpływ na wynik? Bo gdybyśmy prześledzili statystyki, to Michał powyżej 50% w ataku dojechał tylko w dwóch spotkaniach z Portugalią i Finlandią. 15% z Belgią, 20% z Serbią w meczu o trzecie miejsce. No i moim zdaniem to też jest troszeczkę mało. W momencie, kiedy mecz ze Słowenią dostał 28 piłek, najwięcej zespołu, tyle samo co Wilfredo Leon. I przyjęcia też, umówmy się, wybitnie.
Nie, przyjęcie, wiesz co, słuchaj, nie, jeśli chodzi o przyjęcie, fakt, że w meczu ze Słowenią już było dużo błędów po stronie Michała, jakby bezpośrednich, ale ogólnie na tym turnieju Michał grał fajnie, bardzo dobrze wygrał w drugiej linii.
Na pewno lepiej niż w Tokio, oczywiście.
Lepiej w Tokio. Odwrócę to trochę i powiem tak. Tak powinny wyglądać przygotowania do Igrzysk Olimpijskich. Dokładnie tak. Czyli męczyć się z tym Michałem na boisku, jeżeli Vital, bo Marcin Morzonek miał takie powiedzenie, które uwielbiał zawsze w wielu sytuacjach wplatać, czyli ale stabilnie. I u nas było stabilnie, ciągle na ale konsekwentnie. I wiesz co, i dla mnie, ja podziwiam Vitala. Był konsekwentny, powiedział, że tak będzie. Nie podoba mi się, jakby sam podcinał skrzydło tym wszystkim chłopakom poza Michałem. Młodym, ale był konsekwentny, spoko. I to jest trener, który bierze odpowiedzialność za pewne rzeczy. Jasne. I na przykład Michał na boisku w meczu ze Słowenią, to był, gdybamy, ale ja uważam, że gdyby Michał był na takim poziomie, bo to nie był absolutnie optymalny poziom Michała, na takim poziomie, to my byśmy mecz z Francuzami wygrali.
Bardzo prawdopodobne.
Ale wciąż wrócę do tego, że my ciągle graliśmy mieszanym składem na Lidze Narodów. My mieliśmy zagrać 15 spotkań z Michałem po to, żeby on w tym meczu z Francją był w takiej dyspozycji, jakiej był teraz. Żeby się ta drużyna nauczyła męczyć z tym Michałem na boisku. My nie umieliśmy się z nim męczyć. I teraz do czego zmierzam? to jest kolejna rzecz, którą ty już powiedziałeś. No sorry, ale no, no 34% Michał miał w całym turnieju w ataku. I gościu atakował 13 razy w czwartym secie. I ten, na przykład ten fragment po tej całej kłótni Michała, idealnie jakby wykorzystany przez Fabiana. Ja na takiej prywatnej grupie ze swoimi znajomymi komentowaliśmy ten mecz i ja napisałem do nich: Słoweńcy popełnili błąd, bo wkurzyli Kubiaka. I to był moment, kiedy trzeba było dać Michałowi te 5 piłek, zresztą tak. Był z nich skuteczny. Tak. Ale później myśmy ciągnęli tego Michała, ciągle ten atak i on nagle kończy 13 ataków, jeżeli się nie mylę, w czwartym secie i z każdym kolejnym już ta skuteczność spadała.
Mniej, coraz mniej.
Mhm. Póraś chodził po boisku i wiesz, jakby miał loki, to by sobie kręcił loki. No i na samym końcu brakło. Brakło. Co do jakby dla mnie wielki szacunek do Heinena za tą upartość i konsekwencje w tym wszystkim. Mam też dużo przemyśleń po tym całym sezonie tak na przyszłość, bo mieliśmy już taki przypadek trochę w historii naszej takiej, nazwijmy to, nowożytnej w siatkówce. To była reprezentacja Rosji, która w pewnym momencie miała bardzo dużą ilość przyjmujących na bardzo podobnym poziomie i oni jeździli na każdy turniej inną czwórką, inna para grała i ciągle tam było falowanie, raz coś się udało, raz wiesz, pamiętam na turnieju w Berlinie w 2016 w styczniu, mecz w grupie z Francuzami zagrali Rosjanie jedną parą przyjmujących, a w finale zagrali drugą parą przyjmujących. I oni ciągle mieli nowych zawodników na tym boisku i dopiero przyszedł Samuel Wu i powiedział stop. Moimi dwoma przyjmującymi jest Wołkow i Kliuka, a ci, ten trzeci i czwarty to jest ktoś tam, kto wygra rywalizację. I dla mnie jest jakby... dlatego powiedziałem trochę, że zmarnowaliśmy Mistrzostwo Europy, bo my już musimy zacząć myśleć na ten temat, jak grać w Paryżu, bo ja wierzę w to, że Bartek jeszcze do tego turnieju dojedzie na takiej formie, jakiej jest, do tej pary Kurek-Leon dopasować czwórkę pozostałych zawodników, trójkę, no bo rozgrywający to wiadomo, żeby oni umieli się odnaleźć w systemie, gdzie musimy dużo grać z tymi dwoma zawodnikami. I teraz znowu my będziemy cierpieć na, niestety, ale klęskę urodzaju. Mamy już tak dużo dobrych przyjmujących, że teraz będzie zawsze pole do tego, do dyskusji, a czemu ten nie gra, czemu nie gra. Tak. A siatkówka potrzebuje stabilizacji. Potrzebuje stabilizacji. Szóstka potrzebuje stabilizacji. Wiesz, są trenerzy, na przykład włoscy, którzy w ogóle tak trenują, nie? Nie robią w ogóle zmian na boisku, tak. W trakcie, ale oni tak trenują. Ja jako trener nigdy nie trenowałem w jednej szóstce, ale bardzo dużo grałem jedną szóstką, bo to jest coś, co jest sztandarowe i flagowe. Każda zmiana powoduje, że właśnie to takie rzeczy, których kibice nie widzą. To jest trochę przykład taki tylko obrazowy. Kubiak w swoim klubie atakuje 50 razy. Leon w swoim klubie atakuje 50 razy. Kurek atakuje w swoim klubie 50 razy. I teraz przychodzą ci trzej zawodnicy do reprezentacji i oni nie są w stanie atakować 50 razy, a oni przez 8 miesięcy są tak nauczeni grać. I teraz, okej, dwóch możemy zatrzymać na takim poziomie, ale ten trzeci musi umieć atakować 10 razy w meczu. Musi się nauczyć. To jest tak, jak kupujesz na przykład zawodnika, nie wiem, z pierwszej ligi, bo był gwiazdą pierwszoligowej zespołu i on atakował 45 razy do Skrzybełchatów, a w Skrzybełchatów dostanie 7 piłek w meczu. I jak ich nie skończy, to baza. A on mówi, kurde, ale ja potrzebowałem czasu, żeby skończyć te swoje piłki. Nie ma na to miejsca. Więc my już musimy zacząć się zastanawiać, który pasuje do układanki z Leonem. Który jest gotowy być boisk na boisku, być skuteczny przy 15 piłkach. Przy 15 piłkach.
No tak, sytuacja z Wilfredo jest tak, to jest fakt, że odkąd Wilfredo dołączył do naszej drużyny, nic nie ugraliśmy. W takim sensie nie wygraliśmy. Ugraliśmy tak. Oczywiście, ale nic nie wygraliśmy. I być może jestem o tym przekonany, że tutaj jest bardzo dużo racji w tym, co mówisz, że trzeba dokoptować takiego zawodnika, który po prostu będzie trzymał przyjęcie. Będzie te 10 piłek, nie wiem, 6, uda mu się skończyć. To będzie bardzo istotne.
Takiego musimy szukać. Albo ewentualnie pracować nad tym, żeby Bartek był skuteczny przy 20 piłkach, a nie 35. Mhm. To są rzeczy, które pracuje się latami, latami. I to jest jakby dla mnie zarzut dla Vitala w tym wszystkim, że przez te 3 lata z Leonem nie zbudowaliśmy tego. Nie zbudowaliśmy ani na igrzyska, przede wszystkim na igrzyska olimpijskie, a dwa, no tak jakby te każdej imprezie mistrzowskiej zdobywaliśmy medale, nie potrafiliśmy wygrać, bo zawsze nam brakło. W każdym takim meczu moglibyśmy znaleźć taki moment. Kurde, Kurek nie atakował 30 minut.
To jest, nie zwróciłem na to uwagi.
No ja właśnie...
Suchą cyfrę przeczytałem w statystykach, 21 piłek, mówię cholera, że gość atakował po 40-50 razy w tym sezonie. On nagle dostaje w najważniejszym meczu turnieju 20 piłek. Mało.
W tym trzecim secie 3 piłki i w czwartym 6.
Tak.
Gdzie mi się Kubiak 13. Tu był znowu jakby, tu się zagubiliśmy. Zagubiliśmy się. Wiesz, jakby ciężko, wiesz, to łatwo krytykować rozgrywającego.
Oczywiście,
to jest
nie.
Tak ciężkie, to jest tak ciężkie, żeby umieć nauczyć się prowadzić drużynę. I tu będę stanę w obronie i powtarzam się trochę z tym, co już mówiłem na Potokio. Ale rozgrywającemu też się ciężko nauczyć swoich zawodników, jak w każdym meczu gra inną szóstką.
Mm-hmm.
A teraz... No, no?
Proszę, bo chciałem zapytać o Fabiana, bo w twoim odczuciu Fabian zagrał lepsze zawody niż ostatnio.
Dużo lepsze, dużo lepsze. Ta piłka latała dużo lepiej. Wiesz, do każdego się zawsze można przyczepić, ale to był dużo lepszy turniej.
Tak,
dużo lepszy turniej. Graliśmy trochę lepiej w obronie, ale dalej słabo. I na przykład w tych dwóch setach, gdzie był na styk, my nie wybroniliśmy ani jednej piłki, ani jednej. I to jest coś, co taki wrzucę kamyczek do ogródka, bo o tym nikt nie powiedział ani razu, ale Vital bo w piłce nożnej możesz, wiesz, rozmawiać na temat trenerów, że ten preferuje taki styl, a tamten taki styl i czy to ma rację bytu, czy nie. W środkówce tego nie ma, bardzo mało jest takich rzeczy, w których możesz się dziś wyróżniać. Vital jakiś czas temu postawił na żeński system obrony przy piłkach wysokich. I on go czasami stosuje, czasami go nie stosuje. My w tych sytuacjach legliśmy strasznie. O Jezus. To jaki my mamy chaos. Mieliśmy w Tokio i mieliśmy teraz na tych mistrzostwach Europy. Wszyscy się zachwycali tam piłką Czebulia w końcówce 4. seta, jak on to pięknie z piłki wysokiej po długiej przykątnej, bo my zapraszaliśmy do tego. My cały mecz zagraliśmy w bardzo podobny sposób. Raz się Bieniek zagapił i nie poszedł tak, jak wszyscy chodzili i akurat piłka wpadła w to miejsce, gdzie miał powinien według tego systemu stać. Chaos przeokrutny i to jest znowu jakby przeciwko Vitalowi, że zaryzykował pewnym systemem, którego w męskiej siatkówce się nie gra. Co ciekawe, po drugiej stronie Słowenia grała też całkowicie inną rzeczą, innym systemem. Nawet nie ma to nazwy. Przynajmniej ja nie znam nazwy na to. To był jakiś autorski projekt na nas, ale oni byli dużo skuteczniejsi.
Tak.
Tym wszystkim. Obrona strasznie znowu nam kolejna. Było lepiej, ale...
Na co bym chciał zwrócić uwagę, to na granie fenomenalnie z blokiem na wysokich piłkach. Nawet jeżeli przyjęli piłkę na 3-4 metry, to byli na... cudownie cierpliwi w tym wszystkim, co robili. Nabicie na blok, asekuracja, dobra piłka do na rozegranie, rozrzut Ropreta i Lufa. I oni zagrali świetnie, cierpliwie i naprawdę i doprowadzali naszych blokujących do szewskiej pasji, przyznam szczerze. Ja widziałem minę Bartka, widziałem minę Wilfredo, bo widziałem ten mecz w telewizji, jak się odwracali i oni po prostu... Widać było, że kipieli po prostu ze złości, że po raz kolejny dali się obić jak kadeci, ale to jest też umiejętność, to jest bardzo wielka umiejętność nie podpalić się na takiej piłce, spróbować ją właśnie nabić na blok, przeasekurować i rozegrać. Pod tym kątem Słoweńcy bardzo mi zaimponowali.
No oni wiedzą, jak z nami grać. Oni naprawdę wiedzą, jak z nami grać, co, kiedy ryzykować, kiedy nie. A my tego w ogóle nie robiliśmy. I na przykład a propos tych obron do piłki wysokiej, no nieraz nie kiwnęliśmy piłki, a my, tak jak my zapraszaliśmy Czebulia do takiego splasowania po długiej przekątnej, Kubiak kiwnął parę razy. I to wszystko wpadło.
Do środka, tak, takie rolatki.
Tak. Ale oni stali, dlatego ja ci powiem, że to był taki bardzo dziwny system wychodzący, ale oni stali w formie takiego V na środku boiska I pierwszy do obrony to stał na 7-8 metrze i w ogóle tam jakby jedna kiwka czy dwie kiwki wpadły, to tam nie było mieć szansy na reakcję, ale my tego w ogóle nie korzystaliśmy, bo próbowaliśmy za wszelką cenę, za każdym razem mocno, mocno siłowo, choćby ten, akurat to nie do tej obrony, ale ten atak Leona z końcówki drugiego seta, no na siłę. Na siłę. A oni, no oni po prostu wiedzieli, kiedy mogą zaryzykować. No kapitalnie. W ogóle Słoweńcy grają kapitalnie. Ten Mążycz, który wszedł, też jakby się nie przestraszył w ogóle. No tam bardzo nie pomógł. A idzie dopiero nowe pokolenie tych Słoweńców, bo oni wygrali U17 i tam jeszcze za parę lat będzie znowu kilku dobrych. Ale tu ja ci powiem, bo tak chyba sam sobie będę bronił swojej tezy, którą postawiłem, ale ja sprawdziłem też to, jak Słoweńcy grali na Lidze Narodów. I oni zagrali wszystkie mecze szkieletem. Nie wiem, czy oglądałeś Andrzeja Wronę po wczorajszym, po meczu ze Słoweńcami bodajże, że on mówi, że my nigdy nie próbowaliśmy, nigdy nie mieliśmy szkieletu, tylko albo drużyna A, albo linia trzecia, albo coś tam. Nigdy nie mieliśmy szkieletu i tylko wyciągaliśmy jeden element, sprawdzając, czy to działa, czy nie. Tak grała Słowenia całą Ligę Narodów. Grali z 10 spotkań na pewno z takim składem, jak my ich byliśmy, jak widzieliśmy na Mistrzostwach Europy. I od czasu do czasu nie było Urnauta, czasami nie było Szketa, nie Szketa, tylko Boże, Szterna, Szczebula. Oni tam sobie po prostu wyciągali pojedynczo, natomiast oni zawsze grali tak i oni wiedzą, jak ze sobą grać.
Tak.
A my ciągle to jest jak
kłopot rodzaju.
Kłopot rodzaju, ale brak takiego przemyślenia długofalowego.
Okay. Po ostatnim meczu wychodzi Bartek Kurek do mediów i mówi, że ten sezon reprezentacyjny był bardzo trudny. Ekipa ma charakter i odwagę stanąć po takiej porażce jak w Tokio, grać ze sobą i się dobrze bawić. Czy twoim zdaniem jest to ważniejsze zwycięstwo niż ten brązowy medal? To, że oni jeszcze dalej mogą na siebie patrzeć i grać ze sobą i osiągać sukces?
Ja powiem ci, że ja patrzyłem z zazdrością trochę na to wszystko, co się działo po tym ostatnim meczu, bo ja przeżywałem 4 porażki i one były w całkowicie innym stylu, w całkowicie innej atmosferze. Może ze Stefanem po Rio byłaby szansa na coś takiego, ale byliśmy w Rio. Natomiast no jest tak, uważam, że czy porównywalnie do medalu, nie, no nie porównałbym tego, natomiast to jest ogromny sukces. Ja to już mówiłem na samym początku o tym, że to jest ogromna zasługa Witala Heinena, że po takim ciosie, jaki dostali w Tokio, oni się stawili i grali. I grali tam, wiesz, to nie była Serbia w meczu o trzecie miejsce. Wiesz, tak. I to jest ogromny sukces. Z jednej strony, wiesz, ktoś może powiedzieć, bo to są profesjonaliści, bo grają dla kibiców. Przepraszam, ale wiesz, to jest... Oni pracowali... Taki Kubi, Pit Nowakowski. Ja też się przeraziłem wczoraj, jak zaczął Pit po tym meczu mówić do kamery i on mówi, nie, no nie mów mi, że kończysz karierę. On tak powiedział, wiesz...
Enigmatycznie,
ale ja byłem przerażony, żeby zaraz tego nie walnął, ale oni naprawdę i widać było fajną chemię. Dużo się mówi o tym, że nie ma tej chemii między nimi a Heinenem. Tego nie widziałem. Nie, jakby... Nie było, nie wiesz, no nie jest kolorowo, ale nigdy po takich porażkach różowo nie będzie w tej grupie, ale to jest ogromny sukces, ogromny sukces.
No i właśnie, no i zmierzamy teraz do creme de la creme. Vital Heinen.
Dobra, to pogadajmy o reagowaniu na boisku, bo zaparkowałem. Możemy?
Reagowanie na boisku, bardzo proszę.
Bo to jest też ciekawe. To jest rzecz... Zacznę od tego, że ktoś napisał na Twitterze i dużo się nad tym zastanawiałem, że mecz z Francuzami przegraliśmy, odwrócił się w momencie, kiedy wszedł na boisko drugi rozgrywający i w meczu ze Słowenią się odwrócił, jak wszedł Ropret za Vincicia. I że przestaliśmy blokować i że to się wszystko, mecze się odwracają. No i powiem ci, dało do myślenia. Zwłaszcza, że ja nie wiem, jak było w tym roku w kadrze, natomiast ogólnie o Witalu się zawsze mówiło, że to jest trener, który przygotowuje taktykę na pierwszą szóstkę. A jak będzie meczu, coś się podzieje, to on dopiero zagląda do magicznego laptopa, gdzie ma jakieś notatki sprzed lat. I no tak, to nie ma, nie, jakby zatracenie reagowania na meczu zdecydowanie, ale mnie, wrócę znowu do tego samego, nie podobało się i nigdy się nie będzie podobać, na przykład takie coś, jak widzieliśmy na Lidze Narodów, że mamy 16 zawodników, 6 wie, że gra, tam 4 jest na trybunach, a tych pozostałych 4 gra, siedzi sobie, wiesz, na ławce rezerwowych i wiesz, kibice sobie robili memy, jak to Fabian robi Witalowi taktykę, rysunki. Fajnie. Tylko że w najważniejszych momentach takie rzeczy wychodzą. I myśmy sobie, Vital nie lubi tego, lubi sobie podzielić to, że ty grasz w tym meczu, ty w tym, ale każdy mecz ma swoją historię i nie masz żadnej gwarancji, że się mecz ułoży. I dwukrotnie w tych najważniejszych meczach mecz przestał, szedł po naszej myśli i nagle jest krach i drużyna nie umie wyjść z tego krachu. Nie umie. I to nie jest stracenie umiejętności, to jest jego filozofia. On tak prowadzi drużynę od lat, że jak ja już ci to powiedziałem też ostatnio, że ja nie jestem fanem Vitala, chociaż dam naprawdę dużo plusów, jeżeli zaraz o nim pogadamy. Natomiast on kiedyś na przykład w jednym z wywiadów powiedział, że po 2 setach, jakby miał możliwość, to by zabrał zawodników do szatni, bo było mu wstyd. To nie z Polską, tylko gdzieś tam z jakimś tam zespołem wcześniej prowadzonym. To by zabrał drużynę do szatni, bo to był wstyd, patrzy na to, jak grają. Mój proces jakby myślowy jest taki, a co by było, gdyby taki mecz się wydarzył w ćwierćfinale Igrzysk Olimpijskich? Wtedy sobie, wiesz, to teraz to jestem cwaniak, nie? I się kozaczę. Ale wtedy tak sobie pomyślałem. A jak zareagujesz na to, że jak ci drużyna gra słabo w momencie, kiedy jest najważniejszy mecz czterolecia? Takie rzeczy się trenuje. Bo to w magicznym zestawie dziennikarskich pytań, jak przegrywasz mecz, prowadziłeś 22-17 i przegrywasz tego seta, to 4 dziennikarzy przyjdzie zawsze do ciebie i zapyta, jak planujecie to poprawić na treningach. No nie wywołasz takiej sytuacji na treningu. No nie każesz po nagle drużynie przestać grać przy 22-17, to się ćwiczy na meczu. Na meczu się ćwiczy, na jednym, drugim, czwartym, dziesiątym, że przegrywasz, że nie wiem, mecz ci się układa, przestaje ci się układać, jak do niego wrócić? To trzeba trenować. A wiesz, a masz tu grupę, mieliśmy tak przez kilka sezonów, że grupa 5 tych, którzy powiedzieli, że dowiedzieli się, że nie grają, bo to siedzieli ludzie na ławce rezerwowych i mecz się toczył. No i później w najważniejszych momentach to wychodzi. To nie nazwałbym tego zatraceniem.
Czyli po prostu filozofią, która się nie sprawdziła.
Filozofią, o, pięknie. Filozofia, która się nie sprawdziła.
Okej. Okay. Vital Heinen. Postać na pewno nie tuzinkowa. Vital pożegnał się już z kibicami. Nie dane mu było niestety pożegnać się w hali ze względu na jakieś, podejrzewam, wewnętrzne procedury. Chciał przemawiać do kibiców. Nie było takiej możliwości. Żegnał się z zawodnikami w szatni. Nie wiem, czy miałeś okazję oglądać ten film z szatni, kiedy się żegnał. Rusza na pewno za serce. I ktoś, kto jest związany z siatkówką, na pewno nie jedna osoba mogła łzy uronić, bo no, coś się skończyło, ale chciałbym oddać cesarzowi to, co cesarskie, i chciałbym przytoczyć liczby. Myślę, że ty lubisz liczby, bo jesteś jednym z najlepszych analityków w Polsce.
Jak patrzę na konto bankowe, to nie lubię.
Vital Heinen prowadził kadrę w 102 spotkaniach, wygrał 77, zdobył Mistrzostwo Świata, 2-krotnie brąz Mistrzostwa Europy, 2 miejsce na Pucharze Świata, 2. i 3. miejsce w Lidze Narodów. Oskarze, czy to był najlepszy trener reprezentacji Polski ostatnich 20 lat?
Oj, to mnie strasznie teraz wstykłeś. Na pewno top. Na pewno top. Kurde, nie spodziewałem się tego pytania. To ja muszę to odwrócić, wiesz, politycznie. Ja ci powiem tak, jak ogłoszono wybór Vitala, to ja napisałem takiego tweeta, który w pewnym momencie mnie przeraziło, że kiedyś zostałem otagowany na Instagramie jako motto życiowe. Bo ja wtedy napisałem, jak cię witają, wiemy jak cię witają, znamy jak cię witają, to jak cię będą żegnać też już znamy, od ciebie zależy co będzie po środku. I to ktoś przerobił na takie, że życie tak wygląda i w ogóle, i to było, że ja wielki filozof. Przeraziłem się wtedy, że chyba muszę zastanowić się bardziej nad tym, co piszę. A dlaczego o tym mówię? Bo po środku jest naprawdę dobrze. Naprawdę. Vital zrobił, masę medali. Masę medali. Wiesz, może dlatego, że gdzieś ego mi nie pozwoli ci powiedzieć, żeby to był najlepszy trener.
Wiem, bo nie jesteś jego fanem.
Nie jestem jego fanem, ale przede wszystkim byłem związany z czterema poprzednimi, więc
okay.
Ale wywinę się z tego w inny sposób. Okay. Trochę łatwiej mu było pod tym kątem, że to była na pewno najlepsza reprezentacja. Bo popatrz, Castellani znikąd, tak? Całkowicie nowa drużyna wprowadził porozwalana, zdziesiątkowana końcami kariery Pliny, znaczy Pliny to jeszcze nie, no ale tam się wyrobiła zmiana pokoleniowa, wprowadził Mistrzostwo Europy, w drugim roku mu pożegnano. Później Andrea miał bardzo dobry zespół, ale też nie jakiś, kosmiczny. Swoje medale zrobił. Stefan znowu budował od nowa. Zdobyliśmy Mistrzostwo Świata, po czym było wycofanie czterech znowu zawodników i budowanie po raz kolejny od nowa. No i Pepe tutaj przemilczmy.
13 spotkań, 6 wygranych.
Tak, no
baza.
Baza. Natomiast to też jakby już rozmawialiśmy o tym kiedyś tam. Tak, tak. Natomiast to był najsłabszy zespół w przekroju tych wszystkich, albo po największych przejściach. Mhm. Więc jakby Vital miał całkowicie inny pakiet. Pierwszy rok to też było budowanie trochę po zbliżach po Fefe i mnie. Natomiast później na dołączenie i to też on zbudował też tą reprezentację, ale wyniki są super. W pierwszym turnieju WNL i na igrzyskach nie zdobył medalu. Mhm. Ale z drugiej strony zaczyna nas boleć ten brak złota. I nie wiem, ja ostatnio mi zadałeś to pytanie po Tokio, ja wciąż nie wiem. Ja bym dalej wierzył w to, że warto dać mu szansę, bo ja się powymądrzałem znowu i powiedziałem ci co rzeczy, jakie ja widzę rzeczy, ale wiem też, jak to wygląda teraz. Przyjdzie nowy trener, niezależnie kto mu co powie, jakie są wnioski, to on będzie miał swoje. On zanim pozna tą grupę, w pierwszym roku, wszyscy będą go klepać po rękach, po plecach, będą mu ulegać na jego prośby, ale w drugim roku już nie będzie tych.
Tu już za bardzo nie ma czasu, bo w przyszłym roku są przecież Mistrzostwa Świata, także bronimy tytułu. No,
kolejna rzecz, chociaż ja bym ciągle bym apelował o to, żebyśmy się chociaż raz skupili przez 3 lata na Igrzyskach Olimpijskich. Żebyśmy my jechali na Mistrzostwa Świata nie z myślą z odbronienia złota Mistrzostw Świata, tylko budowaniem tej drużyny po to, żeby w ten ćwierćfinał w końcu być gotowy na ten ćwierćfinał. Bo to jest tak, że u nas bardzo często, wiele razy doszło do tego, że osiągamy coś, po czym to od razu rozwalamy i budujemy znowu od nowa. I znowu to rozwalamy i budujemy od nowa. My tu mamy dużo odpowiedzi. Te turnieje, ja znowu mówiłem dużo negatywnych rzeczy wobec Vitala, ale to jest po prostu spisanie na papier. Dobra, to idziemy w tym kierunku. On się może ze mną w ogóle nie zgodzić z tym wszystkim, bo to też jest, to jest tylko moja opinia. Natomiast on już wie, gdzie co zawali, gdzie są jakieś błędy. Nie wiem, raczej to nie ma się co. On się już pożegnał, tak, wszyscy wydali wyrok, więc jakby. Natomiast mnie przeraża to, że to znowu będzie pierwszy rok hura optymizmu, być może znowu zdobędziemy złotą Mistrzostw Świata, ale w drugim roku zaczną się te same, bo zobacz, ja o tym Vitalu dość dużo myślę. W pierwszym roku przyjechał Vital i na przykład on miał swoje nienaruszalne jakieś takie zasady pod tytułem, jak drużyna zepsuje tam ileś zagrywek, to nagle ty masz nas zagrywać flota, nie psujemy, bo nie mamy popełniać ileś. Było tak na początku, oni mieli sztywne zasady i on robił halty, ty już nie możesz zagrywać ze skoku. A teraz doprowadzamy do tej sytuacji, że Leon robi 3 asy na początku seta, a później tylko psuje.
8 zagrywek psuje, tak.
Tak, i my znowu po raz kolejny mamy więcej błędów własnych od przeciwników i tym też przegrywamy, nie?
Oczywiście.
I jego zmieniło nasze środowisko. Znowu się zaczęło to, bo ja to widziałem to 4 razy. W pierwszym roku wszyscy są ulegli, wszyscy patrzą na ręce, co ten trener robi, ale on sobie może robić swoje. Ale od drugiego roku się zaczyna
ciśnienie.
A czemu to zrobiłeś, a czemu nie robisz podwójnych zmian, a czemu wystawiasz co mecz nową szóstkę. Wiesz, w pierwszym roku wszyscy się śmiali w chytry plan Vitala, tak? I maszyna losująca, nie wiadomo, która zwolniła blokady. A w tym roku strzelamy do niego jak do kaczki, że tego nie robi, że tak robi, nie? Ciągle każdemu trenowi, więc może kurde raz to zmienić, no. Tak jak mówię, nie jestem jego fanem. Dla mnie, jako byłego trenera, czapka z głowy dla niego za to, że ta drużyna się nie rozwaliła po Igrzyskach Olimpijskich. To jest jego robota. Jego robota. Tym wszystkim, co on z nimi współpracował, brawo. Naprawdę brawo. Siatkarsko zawalił ten sezon.
No tylko właśnie, bo my mówimy zawalił, mówimy o rozczarowaniu. Mieliśmy 3 imprezy, z 2 przywieźliśmy medal. Jesteśmy strasznie wymagający. Ja rozumiem, że my tych imprez nie wygraliśmy. Natomiast, no, cholera jasna. Jak ktoś przywozi 2 medale z 3 imprez, to myślę, że człowiek raczej powinien się cieszyć, że kurde, no dalej jesteśmy w czubie. Jasne. A tu jednak dociskamy tą... To jest presja, no bo to nie jest nic innego. No, zawód... Jedziemy do Tokio po złoto, nie zdobyliśmy i jest nagle... Ale za chwilę będzie znowu to samo. Bo za chwilę będą Mistrzostwa Świata, będzie Paryż i znowu będziemy... Mamy grupę 23 zawodników, które też trzeba oddać. Vital też dał szansę tym chłopakom grać w tej Lidze Narodów. Mimo tego, że tak jak wspomniałeś, to się summa summarum nie przełożyło na końcowe wyniki. Bo zawodnicy typu Fornal, typu Śliwka, Semeniuk, oni nie pograli na tych najważniejszych imprezach zbyt wiele. Natomiast no, jest baza na pewno, zostawia po sobie spory kapitał. Te 3,5 roku, 4 lata oceniam jak najbardziej pozytywnie. Natomiast miałem takie też wrażenie w pewnym momencie, że to ogon zaczął kręcić kotem. Od pewnego momentu. Że być może... Właśnie niektórzy zawodnicy starsi mieli troszeczkę zbyt dużo do powiedzenia. Ja nie wiem, nie byłem w środku, ale to oczywiście są jakieś tam przecieki, to są jakieś plotki. No, w każdej plotce gdzieś tam może być ziarno prawdy. To też miało przełożenie właśnie, stąd też te wszystkie pytania właśnie o Michała, o Fabiano, o te zmiany. No, my się tym interesujemy, my tym żyjemy, także też chcemy na ten temat rozmawiać. Trzeba mu też oddać, że jest świetnym PR-owcem, że zbudował sobie kapitalny pomnik wśród kibiców, to przejście dookoła i zbijanie piątek z kibicami, no to inaczej. Ja myślę, że to już wtedy nie była zagrywka PR-owa, tylko on po prostu się cieszył z tego, że może sobie te piątki poprzybijać, bo on chyba, no wtedy już na pewno wiedział, że raczej nie będzie tym, nie będzie dalej trenerem reprezentacji. Myślę, że czuł się tutaj dobrze, czuł się doceniany. Kibice na pewno go przez długi czas nie zapomną. Być może będzie tak, że za nim zapłaczemy, bo nie wiadomo, co przyniesie przyszłość. Natomiast no, trzeba mu oddać, że był jedyny w swoim rodzaju.
Był jedyny w swoim rodzaju. Stąd też moje mieszane uczucia, bo parę rzeczy po prostu mi nie leży, ale to jest tylko moje. Nie?
Jasne.
Natomiast wrócę do tych słów, które powiedziałem. Jak cię witają i jak cię będą żegnać, jest już znany. I te słowo można powtarzać teraz w kółko, znaczy nie wiem, no do następnemu można powiedzieć to samo.
Tak.
Bo to nie jest kwestia Vitala. U nas koło zatacza się ciągle tak samo, no w ten sam sposób. Na początku wszyscy och, ach, ech, w pierwszym roku trener fantastyczny, w trzecim, bo nie robi podwójnej zmiany. I wciąż przegrywamy, wiesz, wygrywamy raz Mistrzostwo Świata, drugi raz Mistrzostwo Świata, ciągle przegrywamy Igrzyska Olimpijskie, ciągle nam brakuje tego złota. Jakby sport jest wiadomym to, że nie jesteś w stanie wygrywać wszystkiego. Ja uważam, że z tą drużyną tego złota jednego przynajmniej zabrakło, jakby przeciwko Vitalowi, ale jakby też przeciwko Vitalowi powiem, być może znajdzie się ktoś, kto ma pomysł na to, jak na przykład pracować z Fabianem, żeby ten system gry przy takich dwóch zawodnikach wypracować. Tak, też tak to widzę, bo być może, bo wiesz, bo to, że trener na przykład patrzy inaczej na siatkówkę, która w pewnym momencie to daje rezultaty, ale później brakuje mu czegoś, co ta drużyna teraz potrzebuje, no to przyjdzie ktoś, kto akurat, mam nadzieję, który ma ten dar, tę wizję. Tylko, że u nas ciągle jest to samo i ciągle wracamy do tego samego. No, ciągle wracamy do tysiąca opinii, przykład tego programu. Teraz ja się mogę wypowiadać, chociaż przez wiele lat ja też mogłem mieć wpływ na to, jak ta reprezentacja wyglądała. No, ciężki kawałek chleba, to mleko jakby już zostało wylane, więc tutaj raz trzeba się zastanowić, kto dalej.
Mhm, jasne. Andrzej Wrona wczoraj powiedział w jednym z wywiadów, że zniknęła po prostu chemia w pewnym momencie między Witalem a zawodnikami. A może to jest tak, że nie wiem, że nasi zawodnicy nie lubią monotonii. Że w pewnym momencie formuła się właśnie, tak jak mówisz, wyczerpuje, tylko no ja też przyznam szczerze, że nie jestem jakimś turbozwolennikiem tego, żeby zwalniać trenerów co chwilę, bo jeżeli ktoś ma możliwość naprawy swojego błędu, no to powinno się mu taką szansę dać. Natomiast igrzyska nie leżą nam, umówmy się, i my ten medal próbujemy zdobyć od 45 lat i no się nie udaje. I Vital nie był tu wyjątkiem niestety.
Mam nadzieję, że się ludzie jeszcze nie rozłączyli, bo znowu tak jakieś będzie filozoficzne zagadnienie, ale ja ci powiem tak. Wyczerpała się formuła, wyczerpuje się z tamtym, kolejne nazwiska do listy, czy to kadrowej, czy klubowej. A to się wszystko zmieniło jakiś czas temu, kiedy pierwszy raz poszła lista w jakimś tam klubie, że zawodnicy to są niezadowoleni z trenera. I w pewnym momencie, bo ja nie mam jakby indywidualnie do żadnego z tych chłopaków, którzy są teraz, byli i tak dalej. System. Formuła się wyczerpuje, bo się może wyczerpać. Wiesz, w tych krajach takich, z którymi walczymy, no to tak, rozmawialiśmy o Francji, przegrali, ale formuła się nie wyczerpała w 2016 roku, mimo że na pewno zawodnicy narzekali na trenera, bo to jest normalne. W Stanach kolejny raz będzie po porażce będzie dalej kontynuował swoją pracę trener. W Brazylii potrafił być trener. Kurczę, no ja zawsze patrzę na takie rzeczy. Jeżeli system daje ci możliwość tego, to później ktoś to wykorzysta. Nie chcę dalej brnąć w to, ale my powtarzamy ciągle te same błędy i ciągle, tak jak mówisz, po 45 latach nie zdobyliśmy Igrzysk Olimpijskich, więc zróbmy coś pierwszy raz innego.
Coś innego. Mhm.
Tylko ja wiesz, że już usłyszałem taką opinię, że w takim razie to powinniśmy, skoro nam zależy bardziej na medalu Mistrzostw Świata niż na raczej na medalu Igrzysk Olimpijskich niż Mistrzostw Świata, to powinniśmy zwolnić trenera w roku olimpijskim. A później jeszcze ktoś to rozwinął, że to w każdym razie to może tak jak Szwajcarii prezydenta raz na rok wybierają, to powinniśmy mieć na rok trenera kadry narodowej, żeby zawsze było dobrze. Wiesz, dla mnie spoko, bo kiedy po 10, czy 15, czy 20 latach, to i dla mnie szansa się może znajdzie, bo w końcu... Więc, nie bądźmy jacyś rzeczowi w tym
wszystkim. Coś w tym jest, jasne. Ja przyznam szczerze, jeżeli chodzi o Vitala Heinena, to mam jeszcze takie przemyślenie. Ja mam jeszcze dysonans poznawczy. Ja mam takie skrajne dwa uczucia. Z jednej strony to były naprawdę udane lata. Przecież 6 medali na 8 imprez, no cholera jasna. No przecież to jest świetny wynik, umówmy się. Oczywiście, ale gdzieś tam mimo wszystko na końcu mam takie poczucie, że jednak czegoś zabrakło. No trochę, nie wiem, być może to złoto troszeczkę lepiej by smakowało, no złoto na pewno by lepiej smakowało niż brąz, oczywiście. Natomiast cały czas gdzieś tam, po tym Mistrzostwie Świata, cały czas gdzieś czegoś brakowało. Ta drużyna była zbudowana naprawdę też na... Ona była jest zbudowana, myślę, na lata, bo mamy naprawdę ogrom fantastycznych młodych zawodników. Teraz mamy przecież mistrzów świata młodych juniorów, którzy też będą powoli gdzieś tam zaczynali wchodzić w tą seniorską siatkówkę. Nie ma dobrego momentu na rozstanie nigdy, ale trzeba sobie w pewnym momencie chyba powiedzieć dziękuję, to były naprawdę wspaniałe lata i czas, myślę, życzyć sobie powodzenia przede wszystkim i zacząć coś nowego. No ja też nie jestem tego, być może nie jestem tego zwolennikiem. No ja bym chętnie go jeszcze zobaczył do Paryża, ale myślę, że no teraz już jest i taki pies pogrzebany, bo wszyscy wiemy, że on się pożegnał, że już no, w zasadzie klamka zapadła, chociaż teraz mówi się o tym, że będzie trenerem, być może będzie trenerem reprezentacji kobiet, w to przyznam szczerze, że osobiście nie wierzę. Ale
że jest teraz czas, wiesz, jest prime time dla siatkówki i czas na clickbaity, także...
Tak, jasne, ja się z tym zgodzę. Natomiast okej, Vital odchodzi i trzeba po prostu żyć dalej. Polska siatkówka ma przed sobą jeszcze wiele, wiele sukcesów. No właśnie, kto za Vitala Heinena? Już się pojawiły pierwsze nazwiska. Nicola Grbić, Lorenzo Bernardi, a może Waldemar Wspaniały mówi, zatrudnijmy w końcu Polaka. Andrzej Kowal, Mariusz Sordyl, Michał Winiarski, a może Jakub Bednaruk. Co ty na to? Kto myślisz, że kto by pasował twoim zdaniem na stołek reprezentacji, na stołek trenera reprezentacji Polski?
Na szczęście to nie ja jestem od wybierania. Moje zdanie jest takie, że my powinniśmy skończyć z konkursami. Wygłupiamy się tym.
Tak.
Wygłupiamy się tym i to nie chcę iść głębiej, bo ja już wrogów mam sporo, a teraz bym miał jeszcze więcej. Ale dlaczego my nie wyprzedzamy faktów? Dlaczego my nie znajdujemy? My już powinniśmy mieć odpowiedź. Ktoś jakby w związku powinien być odpowiedzialny za analizę tego, kto najlepiej do nas pasuje. A nie wybieranie teraz kogoś, kto się do nas zgłosi.
Tak.
Bo to jest zawsze niebezpieczeństwo tego, że ktoś po prostu, się, ten, który najlepiej do nas pasuje, się nie zgłosi. Zgłaszają się ci, co nie mają roboty.
Wszystko i nic. Oczywiście, że tak. Ja też uważam, że konkurs, może za chwilę teleaudio zorganizujemy. Czy quiz, no to jest test wielokrotnego wyboru. Nie wiem, to jest też moim zdaniem bardzo słabe i nie wiem, wydaje mi się, że tylko chyba my organizujemy coś takiego. Przynajmniej nie mam takiej wiedzy teraz. Musiałbym poszperać, czy jakaś drużyna, jakieś państwo z topu siatkarskiego organizuje tego typu rzeczy, bo ja uważam, że to jest tak jak mówisz, to jest niepoważne moim zdaniem. To nie jest audiotele.
Jesteśmy nieprzygotowani, no po prostu wiesz, a może można było wyciągnąć Bernardo Rezende, jakby ktoś o tym pomyślał rok temu.
Jasne.
Że wiesz, że Vital kończy się mu kontrakt, formuła się powoli wyczerpuje albo coś tam, no i można było Bernardo wyciągnąć, nie wiem. Wiesz, jak byłem w reprezentacji Finlandii, co mnie osobiście prywatnie bardzo mocno pokrzyżowało plany, ale jak ja byłem w tej kadrze, to już, już wszyscy wiedzieli tam, że jeżeli Rosja będzie zmieniała trenera reprezentacji, to następnym będzie sam LWO. I wiesz, ja miałem być jego asystentem i nagle bęk, mamy podpisać umowę 15 lutego, a 14 Rosja wywala Szlapnikowa i ja tak jak czytam, wiesz... Czytam na siatce org, że nie ma Szlapnikowa, to tylko wiedziałem to mogłem tylko to skomentować, job twoju mać. Bo on mi wszystko wiesz, bo ja już wiedziałem, kto będzie trenerem reprezentacji Finlandii, bo oni już wiedzieli to rok wcześniej. Bo im Thomas najbardziej pasował w koncepcji, więc dlaczego my tego nie robimy? No jesteśmy Volejlandem i tutaj. Natomiast dobra, żebym się znowu nie kwasił jakieś tam rzeczy. Odpowiadam wprost, nieprzemyślanie. Chciałbym Winiara przez najbliższych 10 lat.
Super.
Chciałbym Winiara przez 10 lat. Zacznę od tego, że jak usłyszałem, że poszedł na asystenta trenera, to powiedziałem, że to walnę się w głowę. On na trenera, jak to taki, wiesz, FIFA Rafa, zresztą ostatnio mu to powiedziałem w twarz, że się powoliłem, że taki wielczny, śmiejący się zawodnik,
no tak,
wiecznie żartujący, kawalarz i że on, wiesz, to jest naprawdę poważna funkcja i dużo do takiej poważnej roboty, ale on się kapitalnie sprawdza i mi się bardzo podoba, wiesz, to jak prowadzi Gdańsk, rozmawiałem z nim jakiś czas temu tak stricte trenersko, bardzo mi imponował w swoich przemyśleniach. Czy jest gotowy? Nie jest. Nie jest. Nie prowadził nigdy drużyny walczącej w Lidze Mistrzów, bla, bla, bla. Nie jest. A dlaczego nie mielibyśmy go w końcu jakby sobie wykreować takiego trenera? Tylko, że ta decyzja miałaby być podjęta naprawdę odpowiedzialnie przez gro ludzi władnych, że niezależnie co się wydarzy przez najbliższe lata, Winiar jest naszym trenerem przez 2 cykle olimpijskie. To jest moje marzenie. To jest moje marzenie. Ale znając rację jakby tego wszystkiego, jak to wygląda, to wydaje mi się, że Nikola Grbić jest tutaj jedynym sensownym kandydatem.
Najpoważniejszym.
Jedynym sensownym, bo pokazał, że z drużyną w Polsce naprawdę osiągnął wiele, dużo więcej niż wiele. Dwa, zna realia, ma ogromny autorytet u części chłopaków. Tak, dla mnie to jest naturalne. Czy to jest odpowiedni wybór? Wiesz, Vital, znowu wracamy na skalę naszą, by idealnie pasował do naszej tendencji. Czyli tak, był Lozano, zamordysta, później był, czekaj, żeby
Kastelany.
To dół to jest zamordyzm, góra to jest liberalizm, tak? był Castellani, później pojawił się Anastazji, może nie taki jak Grozano, ale dalej po tej skrai, później się pojawił Antiga, później się pojawił Fefe, później się pojawił Heyman. Więc teraz w tej układance idealnie nam pasuje Grbicz, który jest jednak może nie zamordystą, ale tam pewne reguły muszą być stosowane.
Nikola Grbicz zdaje się, że stosuje taką włoską szkołę trenerską, to znaczy 1-6 i dosyć mało zmian. Czy właśnie czy w przypadku, gdyby został trenerem, czy ta nasza szeroka kadra nie ucierpi w tym momencie właśnie trenując pod...
A tu musimy sobie, wiesz, odpowiedzieć na pytanie, czy my chcemy sobie, wiesz, budować to, co ostatnio gadaliśmy, budować naszego, że mamy fantastyczną 30 zawodników, czy chcemy w końcu rozbudować szóstkę, która wygra Igrzyska Olimpijskie.
Jasne.
Jakby jeszcze patrząc w historię Nikoli, no Nikola był takim zawodnikiem, który potrafił nie jeden turniej wygrać dwoma zawodnikami. Więc też trochę nam się wkomponowuje w to, co obecnie stan rzeczy mamy, bo absolutnie a nie deprecjonuje naszych środkowych, bo są kapitalni. Nie deprecjonuje Kubiego, nie deprecjonuje Benziego i tak dalej, i tak dalej. Ale my musimy się nauczyć grać tego na tych dwóch naszych naprawdę koni, bo Bartek Kurek to jest najlepszy Bartek Kurek w historii. Najlepszy Bartek Kurek. I on jeszcze ma szansę te 3 lata dociągnąć. A jeszcze jedna rzecz, po która, bo wiesz, patrzymy na metrykę Leona, nie? On ma 28 lat. Może 27. Ale on to w ostatnim wywiadzie powiedział, że bo my o tym nigdy nie myślimy, ale on gra od 16 roku życia w kadrze, tak?
Tak.
I on już ma 11
15
lat.
15 chyba nawet, jeżeli dobrze pamiętam.
No może właśnie wiem, że było 12 lat w kadrze i tak reagując, tak zastanawiając się, to ja nie wiem, czy nie są ostatnie igrzyska w Paryżu dla Leona. Bo żebyśmy, wiesz, bo my mamy bardzo optymistycznie patrzymy na to, że to są jeszcze 2 cykle olimpijskie, ale ten drugi w Los Angeles,
35 lat.
To będzie Juan Torena tego roku. Więc to dalej jest niepowiedziane, że to nie będzie nic, że to już musi być katastrofa, ale my musimy tak realnie patrzeć na to, że to za 3 lata to Leon będzie nam jeszcze w stanie naprawdę pomóc.
Tak, no ale weźmy też pod uwagę, że Juan Torena na Igrzyskach w Tokio był chyba najlepszym, który grał we Włoszech. Tak, dostawał po 30 piłek też, także...
No. Tylko, że wiesz, zobacz jak on chodził później, wiesz, to już jest, tam to powinien na czasach ktoś z balkonikiem podjeżdżać.
Nie? Oczywiście, tam... nie, no to jest, to są lata ciężkich treningów i no tam, no słuchaj, no przecież siedzisz w tej siatkówce i wiesz doskonale jak to wygląda, to jest sport, to mort, jak to się mówi. Ja tylko chciałem jeszcze tak, już myślę, kończy mi się lista pytań.
Dobrze.
Myślę, że my musimy sobie też odpowiedzieć na pytanie i też troszeczkę stonować nastroje, że nie jesteśmy najlepszą drużyną na świecie, że jesteśmy jedną z wielu drużyn, która ma duży potencjał do osiągania sukcesów, do wygrywania turniejów, natomiast nie mamy monopolu na wygrywanie i myślę, że im szybciej sobie zdamy z tego sprawę, tym mniejszy będzie płacz po każdym turnieju, natomiast też myślę, będzie to refleksja nad, prowadziła refleksja, która nas doprowadzi do tego, że będziemy pracowali jeszcze ciężej, żeby pokazać, że jesteśmy jednak najlepsi. Natomiast mam takie wrażenie, że my jesteśmy troszeczkę zamknięci w tym właśnie Volejlandzie, że okej, okay, jest tylko Polska i nie ma nic więcej. Później wychodzą tacy Czesi na Francuzów i ich stukają 3-0. I my nagle mówimy, o, to w Czechach jest siatkówka? Cholera jasna. Nie, my musimy się też otworzyć na resztę. Musimy wiedzieć, że ci goście po drugiej stronie siatki też trenują siatkówkę. Też mają naprawdę fajnych grajków, też mają parametry, też potrafią zbić piłkę i mimo, że nie grają w plus lidze, to też mają co pokazać. Im szybciej sobie zdamy tego sprawę, tym lepiej dla nas. Bo tak jak wspomniałeś, że było wiele niespodzianek. Kto stawiał na Turcję, kto stawiał na Grecję, a oni potrafili grać momentami, grali naprawdę świetną siatkówkę.
Dwa aspekty. Jeden to jest ten, który teraz poruszyłeś. Zacznę od takiej swojej prywatnej historii, jak pojechałem do Grecji, tam byłem trenerem i zbliżał się mecz u siebie z Olympiakosem Pireus i cała wyspa, każdy po kolei do mnie podchodzi, to co, to teraz wygrywamy. A ja wiem, dlaczego? No bo w zeszłym roku wygraliśmy, w zeszłym sezonie z nimi u siebie wygraliśmy 3-2. I wiesz, ja tak podnoszę, wiesz, za każdym razem coraz bardziej była reakcja taka agresywna, ale czy wy sobie zdajecie sprawę z tego, że rok temu Olympiakos, a w tym i Phoenicas, to są kompletnie inne zespoły. To nie jest, wiesz, i ja to bardzo często też swoim chłopakom mówię, to nie jest logo na logo. To jest siatkówka na siatkówkę. I wiesz, i tutaj możemy powrócić do tej Słowenii z 2017 roku. No, ja wiedziałem, że my ze Słoweńcami, bo my mówimy o czterech meczach, teraz już mamy cztery mecze w Mistrzostwach Europy, ale my przegraliśmy z nimi w kwalifikacjach do Mistrzostw Europy, przegrywamy z nimi w Lidze Światowej, uzurpujemy sobie prawa do tego. Ten Volejland jest, tylko że dlatego już powiedziałem o tej Grecji, z tego powodu, że to nie jest tylko polskie. Tak działa sport trochę, że wiesz, że gdzieś nadzieja, zawsze gdzieś sobie ktoś dopisze coś, co nie jest podstawne po prostu do tego. Jakby rolą dziennikarzy jest to prostowanie i uczenie, że sport to naprawdę wiele faktorów ma, żeby zwyciężać. Co do patentu, no wiesz, no my wygrywamy na razie, wygraliśmy dwa razy Mistrzostwo Świata, ale też tak trochę dla mnie znaczące to było, jak chłopaki wczoraj na wywiadzie mówili, że tak bardzo chciałem, żeby inni też byli mistrzami Europy, bo tak naprawdę to tylko ja i Pit Nowakowski to mówi i Bartek Kurek jesteśmy tymi mistrzami Europy. My ten Mistrzostwo Europy to zdobyliśmy w 2009 roku, a mamy 2021.
12 lat temu, tak.
Wiesz, mamy dwa razy Mistrzostwo Świata, wow, ale zero medali na Igrzyskach Olimpijskich. Jesteśmy jedną drużyną w czołówce. Patent to miała Brazylia do tych igrzysk, bo niezależnie jakim pokoleniem, to oni przez x lat, jeśli nie wygrywali imprezy, to byli w finale.
Tak.
I to jest sukces. To jest sukces tej siatkówki brazylijskiej. I my, dlatego znowu to muszę powiedzieć, jeśli chodzi o Vitala, 6-8 imprez, z których on przywiózł medal, jest oznaką wielkiego sukcesu. Natomiast tutaj musimy sobie trochę być może wytłumaczyć, że za dużo może oczekujemy. Powinniśmy rozumieć, że możemy nie przywozić złota z tego, natomiast no, my tego złota nie mamy. Nie mamy. Mamy złoto Mistrzostw Świata, które było w 2018 roku. Teraz będziemy go bronić, natomiast we wszystkich innych imprezach nie wygrywamy. Nie wygrywamy. Ligę Narodów nie wygraliśmy. Wygraliśmy Ligę Światową w 2012 roku. Zgadza się? Gdzieś przeoczyłem złoto jakieś?
Mistrzostwa Europy 2009, brąz. Nie, no bo w sumie wcześniej był Fefe. Mistrzostwo Świata ze Stefanem.
No chyba nie. Przeanalizowałem, nie.
Już nic
Puchar
nie było.
Puchar Świata przywozimy z Pucharu Świata miejsce. Medale, ale nigdy go nie wygraliśmy.
To prawda. Także właśnie tutaj wspólny apel, żeby stonować nastroje. Natomiast wiele dobrego przed nami, no bo umówmy się, że tych zawodników, o których już wspominaliśmy, mamy naprawdę wielu świetnych i tak jak wspomniałem, też wchodzą juniorzy złoci, którzy będą w najbliższych latach też stanowili o sile tej kadry, no i żeby tylko dostawali szansę na grę i żeby mieli możliwość rozwoju na tym najwyższym poziomie, a wtedy wszystko się ułoży, niezależnie od tego, pod jakim selekcjonerem.
Tak. Wiesz, ja mogę dodać jedną rzecz, że na razie trochę mam obawy, bo też zaczynam bardzo mocno sondować rynek polskiej młodzieży. Jest naprawdę dużo młodych chłopców, od nawet już w roczniku 2007, gdzie oni tam za ileś tam lat będą może stanowili o sile reprezentacji. Natomiast brakuje nam rozgrywających. I tu jest taki alarm, bo z jednej strony pamiętam takie lata, w których nam brakowało przyjmujących, a teraz mamy ich aż za dużo. Natomiast musimy popracować nad jakimś chyba wspólnym systemem krajowym, żeby spaść na pomysł, jak zbudować rozgrywających, bo tu jest największa posucha, bym tak powiedział. Chociaż to też nie jest polskie, to jest światowe.
Bo dużo młodych chłopaków chce zdobywać punkty, a nie rzucać piłkę na lewe, prawe skrzydło.
Wiesz, kto będzie świetnym, mam nadzieję, żebym mu nie narobił krzywdy, ale młody Winiarski. Świetny charakter.
Znaczy, ma już sprecyzowaną pozycję, tak?
Tak, okay. To już znaka, jak stary jestem, wiesz? Bo ja takiego go pamiętam. A tu taki już. A on już teraz w Mistrzostwach Polski Młodzików grał. No tak, ale to. Na zakończenie może.
Trzymamy kciuki, tak. Tym pozytywnym akcentem chciałem Ci serdecznie, Oskar, podziękować po raz kolejny za świetną analizę i cudowną rozmowę. I co? Żegnamy się z naszymi słuchaczami. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Wszystkiego dobrego dla Was. Moim gościem był Oskar Kaczmarczyk.
Bardzo dziękuję.